Naszym gościem jest pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny. Witam serdecznie. Szczęść Boże, pani Temido.
Witam. Szczęść Boże.
Pani Temido, mówiliśmy dzisiaj już na temat języka, na temat różnego rodzaju wykresów w zakresie gospodarki, także mediów, polityki. Teraz chciałbym porozmawiać na temat kultury i znaczenia słowa w kulturze, prawdziwości tego słowa. Czy dzisiaj w kulturze mamy do czynienia z prawdziwym słowem?
Trudne pytanie. Znaczy trudno byłoby znaleźć takie przykłady, które świadczyłyby o prawdziwości. Ono zostało, to słowo zostało tak bardzo zmanipulowane, zostało tak bardzo wykoślawione. Powiedziałabym, jeśli chodzi o polskie słowo w kulturze, zostało zdławione. Może to jest najbardziej odpowiednie określenie. Te wszystkie postmodernistyczne, nihilistyczne nurty wyniszczają sztukę, wynaturzają kulturę, promują właśnie w to miejsce antysztukę, antyteatr, antykulturę. No więc w tej sytuacji mamy promocję wulgaryzmu. W obrazie, w słowie jest promocja dewiacji, przemoc, brutalizm, obrazobóstwo. Stąd też te ataki na Kościół, ośmieszanie polskiej tradycji narodowej, ośmieszanie polskich bohaterów narodowych, ośmieszanie polskiej literatury romantycznej, ośmieszanie
wulgaryzmy włożone w usta na przykład Fryderyka Chopina.
Tak jest, właśnie wielkich Polaków, nie wyłączając, właśnie chcę powiedzieć Chopina, którego rok właśnie zakończył się, można powiedzieć, haniebną puentą.
Zakończył się skandalem.
Tak, w postaci paskudnego, obrzydliwego komiksu, sfinansowanego przez MSZ z naszych podatków. No niestety jest dziś coś takiego jak pokusa banału. Jest silne parcie do tego, do prezentacji banału. Jest płytkość i powierzchowność życia. To wynika też stąd, że został wyrzucony Bóg z naszego życia. Czyli wartości chrześcijańskie zostały wyrzucone i trwa proces trwa proces wyrzucania, jako coś, co jest ciemnogrodem, prawda? Więc to nie mieści się w nowoczesnym widzeniu świata. Więc skoro to się wyrzuca, zostaje pustka w życiu i płytkość i powierzchowność tego życia. I to trzeba czymś wypełnić, więc wypełnia się to rozrywką. I to właśnie taką rozrywką. I to właśnie proponują nam dziś twórcy. No, obraz jest bardzo przygnębiający, ale chcę powiedzieć pozytywnie, bo są wyspy wartości, tak to nazywam, są wyspy wartości i na jednej z nich, bardzo pięknej, byłam wczoraj w niedzielę w samo południe. To salon poezji. Teatr Polski w Warszawie w ramach swojej działalności otworzył salon poezji. Znakomita rzecz. W ubiegłym miesiącu prezentowana była poezja księdza Jana Twardowskiego, a wczoraj bohaterem był Jan Kochanowski. Pieśni, treny, najbardziej znany, najpiękniejszy, o Orszuli, fraszki, nawet była pieśń znana, śpiewana w kościele, czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary. To na finał wysłuchaliśmy tego. Ale to, co mnie najbardziej zdumiało, to teatr wypełniony po brzegi, przez publiczność, nawet na tak zwanej jaskółce, czyli wysoko pod samym sufitem, też na ostatnim balkonie też miejsca były zajęte. I przez cały czas tego poetyckiego spotkania panowała na widowni cisza. Można powiedzieć idealna cisza.
Czy to znaczy, pani Temido, że do teatru wczoraj przyszły osoby stęsknione za prawdziwym słowem?
Tak, ja uważam, że to jest dowód na to. Właśnie to jest dowód na to. Przecież to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że Jan Kochanowski poszedł w zapomnienie. Ze względu na język, którego używa, prawda, staropolszczyzna, to jest XVI wiek, ale wielkie aktorstwo, wspaniałe aktorstwo, bo to i Halina Łabonarska i Jerzy Trela, doskonała dykcja, rozumienie tego, co się mówi, to sprawiło, ta interpretacja aktorska sprawiła, że myśmy rozumieli, nawet jeśli nie wszystkie słowa były zrozumiane, to rozumieliśmy intencje, treść, sens. To było bardzo ważne. Ta umiejętność właśnie przekazu. To jest wielkie aktorstwo, które też już dzisiaj jest w zaniku. Bo zanika wszystko to, co jest piękne, prawdziwe, co świadczy o wartościach i co jest przekaźnikiem jak gdyby na następne pokolenia. To zanika jak gdyby specjalnie miało być ucinane, żeby nie przekazywać tego dalej. No przecież tutaj, jak już wspomniałam, no ta sprawa Chopina, to nie tylko ten komiks, to nie tylko komiks, to także przedstawienia teatralne pokazujące Chopina jako debila, jako jakiegoś narkomana, no człowieka niezrównoważonego psychicznie, czołgającego się po podłodze. No takie spektakle niestety były w roku Chopina, aż wstyd powiedzieć. W każdym razie, wracając jeszcze do słowa, ważna jest oczywiście interpretacja aktorska. Ważna, bardzo. Bo jeśli aktor bełkocze, co jest dzisiaj bardzo, że tak powiem, na czasie i bardzo modne i reżyserzy niejednokrotnie żądają od aktora, by bełkotał, bo wtedy postać staje się bardziej tajemnicza, to mówienie poezji no, jest po prostu niemożliwe przy bełkoczącej interpretacji. Ale jest jeszcze paru aktorów w Polsce, którzy posiedli ten dar umiejętności mówienia i go przekazują dalej. Ja jeszcze chcę powiedzieć o Kochanowskim, że właśnie dzięki tej interpretacji aktorzy przypomnieli nam, swoją interpretacją przypomnieli nam, jak wielkim był i wybitnym poetą Jan Kochanowski. Gdyby żył dzisiaj, dostałby na pewno Nagrodę Nobla. I ta twórczość, jeśli się uważnie przyjrzymy, ta twórczość Jana Kochanowskiego jest świadectwem jego postawy wobec życia, jego systemu wartości, który wyznawał, jest pięknym świadectwem jego wiary chrześcijańskiej i miłości do Boga. Kiedy uważnie wczytujemy się lub wsłuchujemy się właśnie w te teksty, widzimy, że na pierwszym miejscu u Kochanowskiego zawsze jest Bóg. Może warto tutaj właśnie by przypomnieć współczesnym twórcom, brutalistom różnym i obrazoburcom, że ich estetyka ma bardzo krótkie nogi, że to nie jest trwałe i nie wnosi nic trwałego, po prostu jest sztuczna. Natomiast poezja Kochanowskiego przetrwała ponad 600 lat przecież. Jeszcze chcę tylko powiedzieć o takiej zabawnej rzeczy, że kiedy ze sceny padły słowa, pierwsze słowa znanego trenu, wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim, to nagle usłyszałam stereo, to publiczność głośnym szeptem mówiła jednocześnie z aktorem. To świadczy, to jest piękne i wzruszające, po prostu no, wszyscy uczyliśmy się tego trenu na pamięć w szkole i to jednak jakoś nas łączy, to też świadczy o pewnej tożsamości kulturowej, prawda? Jeszcze chcę powiedzieć, że ten niedzielny przykład jest wyraźnym właśnie dowodem na to, że istnieje w nas tęsknota za pięknem, że jest potrzeba afirmacji i przywrócenia do życia publicznego kultury i sztuki słowa. I takie miejsca, które przywracają wartość słowu, a które nazwałam wyspami wartości, można jeszcze w Polsce znaleźć. I to jest wielka rzecz, to jest wielkie dobro. Nie jest tych miejsc wiele, ale są. Na przykład zanim powstały salony poezji w Krakowie czy w Warszawie, to przecież pojawił się w roku 2000 program Verba Sacra w Poznaniu z inicjatywy Przemysława Basińskiego. Taki interdyscyplinarny program, pomyślany jako prezentacja w katedrach, w kościołach Biblii oraz największych dzieł polskiej literatury w wykonaniu wybitnych aktorów. Dobra dykcja, znakomita interpretacja, wysokie walory aktorskie, no i przede wszystkim tekst, słowo. Oczywiście słowo w jego prawdziwej, pięknej postaci, niezbezczeszczone. I te wyspy wartości to są zasługą konkretnych ludzi, czasem pojedynczych, ich niejednokrotnie wielkiego wysiłku i niezłomnej postawy. Tak jak na przykład miejsce na krakowskim przedmieściu w Warszawie, pod Krzyżem Smoleńskim, którego notabene już oryginalnego nie ma, bo jest w kościele Świętego Krzyża, ale codziennie wieczorem pojawia się krzyż, bo ludzie przynoszą. I właśnie codziennie wieczorem, o godzinie 9:00, pod Krzyżem Smoleńskim, w tym miejscu, gdzie był ten krzyż, zbierają się ludzie na apel jasnogórski, odmawiają modlitwy, śpiewają pieśni, a przewodzi temu pięknemu przedsięwzięciu salezjanin ojciec Jacek Bałęba. Niezależnie od tego, czy jest mróz, czy deszcz, przyjeżdża codziennie wieczorem, prowadzi modlitwy, krótkie homilie wygłasza, przypomina o wartościach, niejednokrotnie nawiązuje do wielkich postaci Polaków, cytuje Norwida i innych. A ludzie słuchają, uczestniczą w tych spotkaniach i nie chce im się stamtąd odchodzić. No to też jest dowód, prawda, na coś. Ojciec Jacek Bałęba nazwał to miejsce Uniwersytetem Świętości pod Krzyżem, a tych, którzy przychodzą, pilnymi studentami. Jest nawet strona tytułu internetowa, gdzie można zajrzeć i gdzie jest na bieżąco redagowana. To są właśnie te wyspy wartości i tam jest tak duży potencjał ludzki, tak wspaniale wykorzystywany. Tam podnosi się godność człowieka właśnie.
No i chodzi o to, pani Temido, żeby te wyspy nie pozostawały bezludne.
No o to chodzi właśnie, żeby można było To, czego zazdroszczę Japończykom. Na przykład jest taki teatr, który uprawia konwencję bardzo starą, ponad 600-letnią. Nazywa się to Teatr No. I tam jest pielęgnowana, to państwo jest tym zainteresowane, ustawa. Nawet konstytucja w konstytucji nawet jest zapis o pielęgnacji tradycji narodowej, o przekazywaniu z pokolenia na pokolenie wartości narodowych. No przecież to jest skarb, a my ten skarb depczemy. U nas z wartościami narodowymi można zrobić co się chce. Nie ma na ten temat takiego zapisu, który byłby skuteczny, to znaczy który by umotywował wyciąganie konsekwencji wobec takiego jegomościa, który na przykład depcze na scenie flagę narodową, który zbezczeszcza krzyż Chrystusowy.
Tak, ale później nawet sąd orzeka, że to nie była w sumie flaga, bo flaga ma takie i takie rozmiary. To nic, że biało-czerwona, prawda?
Tak. A krzyż to nie musi być Chrystusowy, prawda? Tak.
Tylko na przykład polityczne. Pani Temido, jeszcze może jedno pytanie, bo na ulicach 5 największych miast Polski pojawił się billboard zachęcający zimę, by opuściła nasze miasta, nasz kraj, żeby już sobie poszła, ale w sposób wulgarny. Oczywiście nie zamierzam tutaj cytować tego hasła, które pojawiło się na billboardach. Ten billboard jest częścią projektu noszącego nazwę Haft Miejski. I czytam na jednym z portali wypowiedź niejakiej pani Katarzyny Roy z Galerii Sztuki Współczesnej BWA Design we Wrocławiu, która mówi, że ten wulgaryzm, który pojawił się na plakacie, też może być sztuką, że artystka próbuje subtelnie oswoić przestrzeń publiczną. Chciała z wulgarnego napisu na murze zrobić interesujący haft, a publiczność nie zrozumiała pracy bez kontekstu, że współczesnej sztuki nie można brać na poważnie, podkreśliła pani Roy.
No właśnie, to jest tak, już kiedyś mówiłam o tym, znaczy kiedyś wywiadu udzielałam, że ten współczesny, dzisiejszy, ten dzisiejszy, ta dzisiejsza antysztuka nie jest spontanicznym działaniem. I kiedy uważnie przyjrzymy się temu, co się dzieje w kulturze, nie tylko polskiej, temu, co się dzieje w kulturze, to widzimy pewną wspólnotę działań. To znaczy w kinie, w literaturze, wystarczy przyjrzeć się, jakie pozycje zdobywają nagrody, w plastyce, wystarczy obejrzeć w Zachęcie czy w Zamku Ujazdowskim wystawy. A jeśli idzie o teatr, to już nagminnie. Ja uważam, że to jest ze scenariuszem w ręku realizowany pewien program, który ma przeformułować kulturę wyrastającą z korzeni chrześcijańskich, czyli niosącą pewne wartości, pewne modele zachowań i pewien jak gdyby alfabet funkcjonowania kultury. To się zamienia na coś, co jest przeciwne temu i wprowadza się na salony, to znaczy ja mówię o salonach w sensie pozytywnym, mówię o tych prawdziwych salonach, a nie politycznych. I wprowadza się na salony intelektualne, na salony artystyczne, które dotąd były salonami, wprowadza się wulgaryzm obrazowy i językowy. W ślad za tym idą zachowania także młodzieży, prywatnie, na ulicach. Bo jeśli w telewizji, czy jeśli młodzież przychodzi do teatru, a młodzież chodzi do teatru, co jest chwalebne, ale niechwalebne jest to, że ogląda takie rzeczy, jakie ogląda. Więc jeśli młodzież przychodzi do teatru i ze sceny co drugie, co trzecie słowo słyszy obrzydliwy, przepraszam za słowo, wulgaryzm, rynsztokowy wręcz, i ta młodzież w zasobie słownym tej młodzieży mieści się powiedzmy kilkadziesiąt słów, a wśród nich jest kilkanaście, które są wulgaryzmami, to te wulgaryzmy służą jako wytrychy. Jeśli młodzież nie radzi sobie, nawet dorośli także, jeśli nie radzą sobie z opisem jakiejś rzeczywistości czy jakiegoś stanu, mają trudności ze słownictwem, bo cierpią na ubóstwo słownictwa z wiadomych powodów, o których właśnie tutaj mówimy, to w to miejsce wkładają wulgaryzm, który jest wytrychem. Wytrychem do każdego innego słowa. I słowa prawdziwe, słowa literackie, polskie słowa literackie zanikają na rzecz właśnie wulgaryzmu. Jeśli nawet to nie jest rynsztokowy wulgaryzm, to to jest wulgaryzm w sensie jakiegoś profanum.
No i jeszcze wulgaryzm finansowany, pani Temido, z naszych pieniędzy.
O to chodzi, bo ma czyli krótko mówiąc, ojcze, no przecież to wszystko świadczy o tym, że jest na to przyzwolenie. To jest właściwie nie tylko przyzwolenie, ale jest promocja tego. Jeśli daje się pieniądze na spektakle, które godzą w nasze najważniejsze wartości, no dotykają nas boleśnie. Publiczność wychodzi złamana z takich przedstawień, a publiczność jest podatnikiem przecież, prawda, której to pieniądze zostały w części wykorzystywane w tym spektaklu. No to jak to można tłumaczyć, jak to można odbierać, jak można dopuszczać do takich rzeczy, jak można nie pielęgnować tego, co mamy najważniejsze, co jest naszą chlubą. No jak można ośmieszać Chopina i pokazywać go jako debila, jak można nasze narodowe pamiątki, na przykład naszą narodową cudowną literaturę Słowackiego, Mickiewicza, no nasze wizytówki. Jak można pokazywać ich jako osobników niedorozwiniętych, którzy cierpieli na jakieś przypadłości psychiczne i w związku z tym pisali swoje utwory. Jak można przy czerwonych makach na Monte Cassino uprawiać, przepraszam za słowo, ale obrzydliwy, brutalny, prostytucki seks w utworze Fantazy Słowackiego. No, jak można takie rzeczy robić? Można, się okazuje, bo są na to pieniądze, bo to nie jest robione w prywatnych teatrach, tylko to jest robione na scenach teatrów publicznych, teatrów państwowych, teatrów funkcjonujących za pieniądze otrzymywane od państwa.
A za komiks o Chopinie zapłaciło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli my, za billboardy Zimo i tak dalej, płaciło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli także my.
Tak. Ojcze, ja bardzo przepraszam, ja wszystkich słuchaczy przepraszam w tym momencie za podniesienie głosu, ale ja już nie umiem mówić, ja już nie potrafię mówić spokojnie o tym, bo ja uczestniczę, znaczy jako widz oczywiście, z racji zawodu, właśnie w tych wszystkich dewiacjach, w tych wszystkich przedsięwzięciach pełnych dewiacji, które są nachalną promocją, nachalną promocją tego, co jest złe. Nie ma w tej chwili już granicy między złem a dobrem. Jest tak silna relatywizacja wartości, że młodzież, która jest nieuformowana, ja najbardziej obawiam się o młodzież, bo młodzież jest jeszcze nieuformowana. Ona się formuje na tych przedstawieniach, na oglądaniu, na wernisażach, na oglądaniu filmów, na czytaniu literatury, na poezji współczesnej, która jest tak wulgarna, że teraz właśnie, wracając jeszcze na chwilę do Kochanowskiego, że kiedy słyszymy to piękno języka, tą godność człowieka, która tam jest bardzo podnoszona, ta głębia, która tam jest, to aż trudno uwierzyć, że mieliśmy takiego przodka, ojca poezji polskiej, i że dzisiaj są takie konsekwencje tego.
Pani Temido, dzisiaj w naszej uczelni, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest, jak co tydzień, pani Halina Babonarska, pracuje ze studentami. Przygotowujemy także, jak pani wie, z naszych prywatnych już rozmów pozaantenowych, kolejną sztukę wraz ze studentami. Dzisiaj będzie nabór do tej sztuki wieczorem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej i cieszę się, że również pani niebawem będzie naszym gościem w Toruniu.
Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i życzę owocnej pracy. I tam miałam możliwość poznać młodzież toruńskiej uczelni i jestem zachwycona. Rzeczywiście to tak jak wyspa, to tak jak na wyspie, to tak ogromna jest różnica, wręcz przepaść. To jest bolesne, że taka przepaść istnieje.
I mamy nadzieję,
tak
pani,
piękna młodzież.
Mamy nadzieję, pani Temido, że ta wyspa będzie się coraz bardziej zaludniała. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Krytyk literacki, teatralny, pani Temida Stankiewicz-Podchorecka była naszym gościem.